Naszym dzisiejszym gościem jest Tymon Grabowski, redaktor naczelny bądź prowadzący serwisu motoryzacyjnego Autoblog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i Tymon, jesteś znany także jako złomnik, jako cytryn i gumiak. W ogóle masz wiele osobowości.
A nie, to cytryn i gumiak to sami oni prowadzą osobiście.
A, rozumiem.
Ja to, czyli... tylko obsługuję ze strony technicznej.
Myślałem, że to prawda, to tylko legenda. Rozumiem. Dziś chciałem poruszyć temat motoryzacji, a raczej tego aspektu motoryzacji, który wywołuje w nas, Polakach, możemy powiedzieć ogólnie, może i agresję, bo rozpoczął się sezon grillowy, rozpoczęły się wesela, także i w internecie możemy to obserwować, no i każdy rozpoczyna rozmowę na temat swojej ulubionej marki czy koncernu motoryzacyjnego. No i właśnie, często jeszcze jak dojdzie do tego alkohol, dochodzi do kłótni na ten temat. I tu powstaje pierwsze pytanie, z czego to wynika? I czy też to jest taka tylko nasza narodowa cecha? Oraz dlaczego może jesteśmy tak zżyci z tymi markami motoryzacyjnymi? Co jest absurdalne, tak mi się wydaje.
Przede wszystkim z tego, jak w czasach PRL mieliśmy samochody tak zwane z krajów demokracji ludowej uznawane za gorsze i samochody zachodnie, ogólnie rozumiane samochody zachodnie, to były niemieckie, francuskie, ale też japońskie, wchodziły w te zachodnie, czyli zagraniczne, z krajów kapitalistycznych i to były te lepsze. I ci, którzy jeździli tymi droższymi, lepszymi, zagranicznymi samochodami, automatycznie uznawali też sami siebie za lepszych, więc już tutaj nastąpiła ta pierwsza polaryzacja, już tutaj te pierwsze dwie grupy się wykształciły. A potem, kiedy te samochody PRL-owskie i komunistyczne zaczęły odchodzić w niepamięć, to się okazało, że w ramach właścicieli tych samochodów zagranicznych są i pojawiają się też kolejne grupy, którzy mówią, tylko mój samochód jest najlepszy, bo przecież ja się znam najlepiej na świecie na samochodach, więc tylko ja wybrałbym najlepszy samochód na świecie, a wszyscy inni się nie znają. I w tym momencie, jak ktoś w ten sposób do sprawy podchodzi, no to oczywiście to jest stawianie sprawy na ostrzu noża. I jest to idealny moment, żeby rozpocząć kłótnię właśnie o wyższość samochodów niemieckich nad francuskimi, włoskich nad szwedzkimi i tak dalej. Co zauważam w stosunku do ludzi powiedzmy 50-60-letnich, którzy te czasy pamiętają samochodów zachodnich i komunistycznych świetnie, jeszcze ma jakiś powiedzmy sens. Bo rzeczywiście kiedyś tak było, że faktycznie te niemieckie były tak naprawdę najlepsze, najtrwalsze. Potem Japończycy weszli i to, że faktycznie te stereotypy w dawnych czasach miały jakieś swoje tam uzasadnienie. W tej chwili jest to kompletna bzdura, jest to tak przestarzałe, że można się tylko z tego śmiać, a dalej ludzie się między sobą wykłócają o to, który samochód jest lepszy, trwalszy, która marka. Też wszystkie są wbudowane z tych samych komponentów.
No właśnie, bo tym wszyscy zapominają, a ciągle żyją te stare, utarte stereotypy, że Mercedesy były dobre do lat 90., że jednak Volkswageny to są niemieckie, to trwałe, że Fiaty są beznadziejne, bo to włoskie. W ogóle jeszcze ta cudowna teoria, że wszystkie samochody na literę F, czyli Fiat, Ford i francuskie to w ogóle B.
Tak, zawsze z wielką radością i z chęcią kupuję samochody na F, właśnie dokładnie po to, żeby zadawać kłam tym twierdzeniem. Miałem sporo samochodów włoskich, francuskich. Nie były one gorsze niż auta niemieckie, których też miałem całą masę w życiu. Zresztą spory przekrój u mnie był, bo od Malucha i Tavrii aż po jakieś terenówki. Także nie zauważam takiej rzeczy. Owszem, jedną rzecz zauważam. Stare auta japońskie z lat 90. rzeczywiście są przez długi czas niezniszczalne. Jak się zaczynają już rozsypywać w starości, to faktycznie zwykle nie ma czego zbierać, bo blacha jest bardzo słaba. Ale mechanicznie są nie do zabicia. Natomiast reszta, im nowsze, tym bardziej po prostu do siebie podobne. I bardzo często się zdarza tak, że w Mercedesie działają francuskie silniki i włoska elektronika. Kiedyś jakiegoś Mercedesa oglądałem pod maską, to miał najwięcej napisów Made in Poland i Made in Philippines. Także to ta typowa niemiecka jakość była.
No ale to z czego to wynika, że po tylu latach nadal te stereotypy są tak żywe, a do tego jeszcze tak łatwo można zdenerwować użytkownika takiego samochodu? Czy to nie jest tak, że ja po prostu kupiłem, zainwestowałem i teraz uważam, że w sumie jak już to wdepnąłem, to będę irracjonalnie bronić swojego, załóżmy tam Volkswagena?
Oczywiście wynika to z mechanizmu ludzkiego umysłu, który racjonalizuje sobie każdą złą decyzję, jakiej dokonał. Twierdzi, że nie, no jednak było warto, bo jednak... chyba jednak się znam, jednak, a nawet jeżeli nie, to się wtedy mówi, no był awaryjny, ale wiele się dowiedziałem, dzięki temu teraz tak, teraz już jestem znawcą tego modelu, to już mnie teraz nikt nie zagnie, już wszystko o nim wiem, a potem coś innego się zupełnie psuje i znowu człowiek nie ma pojęcia, o co chodzi. Także to głównie jest ta racjonalizacja, no i to, że nikt nie chce słuchać o tym, że jego samochód jest gorszy niż samochód sąsiada, czy wujka, czy brata, no bo od razu czuje się obrażony jako osoba, która nie zna się na samochodach. A powiedzieć Polakowi, że nie zna się na samochodach, zwłaszcza płci męskiej, no to jest naprawdę obraza, to jest coś strasznego. Ja zawsze, jak ktoś mnie pyta w towarzystwie, co kupić, to ja zawsze mówię, ja nie mam pojęcia, ja się nie znam. Ja kupuję wyłącznie graty, nic o tym nie wiem, w ogóle kupuję zawsze, aby było tanie. Jak coś się potem psuje, to jadę do mechanika i mechanik naprawia. To tak mniej więcej wygląda.
W przypadku nowych samochodów, to właściwie można mieć jakieś preferencje? Czy to ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie, czy raczej nie? No bo też jest takie jest zdanie, że nowe samochody to już na pewno nie dadzą rady, że to kiedyś jeszcze 15 lat temu, czy 10 lat temu to te samochody robiły przebiegi, a teraz to się ciągle psują, że te silniki są wysilone, że mają małe pojemności i to na pewno nie da rady dojechać do 100 tysięcy.
Widziałem silniki po downsizingu z przebiegami pod 400 tysięcy kilometrów, więc myślę, że po pierwsze nie jest to prawda, a po drugie tak naprawdę w tej chwili, co jest w nowych samochodach ważne, to praktycznie tylko wybór, czy ktoś chce spalinowy, czy elektryczny, czy hybrydy, czy plug-ina, to ewentualnie się liczy, bo te silniki spalinowe, one doszły do jakiegoś kresu swojego rozwoju, którego dalej nie ma sensu ciągnąć. Większość producentów twierdzi, że nie ma to sensu i zostają na tym samym poziomie. Więc one wszystkie doszły do pewnego momentu, pewnego skomplikowania technicznego i dalej już się niewiele z nimi dzieje. Więc tak naprawdę one w większości prawie wszystkie są takie same. I dopiero ten moment, kiedy zaczynamy myśleć o tym, że nowy samochód powinien być spalinowy, czy może jednak zelektryfikowany, czy może jednak zupełnie elektryczny, dopiero tu jest jakaś różnica. I myślę, że tutaj jest naprawdę się o co kłócić, bo jeżeli ja oglądam z zawodowego punktu widzenia tabelę degradacji akumulatorów w samochodach elektrycznych i widzę, że w samochodzie elektrycznym po 5 latach zostaje 72% pojemności akumulatorów, po 5 latach ładowania, nawet niecodziennego, no to jest bardzo duża strata. I to rzeczywiście jest na przykład coś, co ja, dla mnie byłoby odpychające, gdybym chciał kupić samochód elektryczny. Bałbym się, że po 5 latach ja tego samochodu nie sprzedam za żadne pieniądze, bo pojemność akumulatorów będzie tak mała i będzie tak zmniejszona w stosunku do oryginalnej. Więc to jest jakiś moim zdaniem temat do kłócenia się w przyszłości, spalinowy czy elektryczny, hybrydowy i tak dalej. A jeżeli kręcimy się tylko w ramach silników spalinowych, to myślę, że już nie ma o czym gadać, wszystkie są same.
Zaraz wrócimy do rozmowy z Tymonem Grabowskim, ale przypomnijmy, że dziś najważniejsza data w historii światowej motoryzacji, 26 dzień czerwca 1972 rok, FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Dlatego teraz posłuchajmy przepięknej piosenki w wykonaniu Jacka Federowicza oraz Bohdana Łazuki. Czyli tak naprawdę teraz lepiej nie decydować się na samochód z silnikiem elektrycznym, tylko jeszcze korzystać z tych starych spalinowych.
Myślę, że jeżeli ktoś się chce wiązać chociaż troszkę na dłużej, a nie co 3 lata wymieniać, to bym jeszcze był ostrożny. No, jeżeli ktoś ma gdzie ładować, ma dom z garażem i tak dalej, na pewno hybryda plug-in jest fajnym rozwiązaniem, bo jednak te 40 km dziennie na elektryczności przejedzie. I tego silnika spalinowego względnie mało się używa, ale można sobie jechać w trasę, bo ma duży zasięg i nie trzeba się przejmować tym, że trzeba ładować to, nie wiem, 180, 200, 250 kilometrów. Natomiast taki czysto elektryczny samochód, to właśnie jak mówię, jeżeli ktoś na dłużej by chciał, no to może jeszcze nie. Może ewentualnie Tesla, która tam w miarę mało te akumulatory degradują w niej. Natomiast w Tesli są inne niedróbki jakościowe, o których wielokrotnie pisaliśmy na autoblogu, poczynając od lakierniczych, a kończąc na tym, że po prostu wnętrze się nie schodzi, nie składa, nie są dobrze ze sobą zespolone elementy i po prostu odpadają. To są rzeczy, które się człowiek nie spodziewa w samochodzie za 250-300 tysięcy złotych.
Dobrze, to teraz jak już poruszyliśmy temat drogich samochodów, to chciałbym poruszyć temat tanich samochodów, bo teraz też od kilku lat utarło się takie zdanie, a właściwie opinia, że no lepiej, jeżeli chce się jeździć bezpiecznie, to jednak oraz bezawaryjnie, no to trzeba mieć ten nowy samochód. I w ogóle też, to może od tego zacznę, czy faktycznie w Polsce nadal kupuje się samochód dla sąsiada, a wymienia się ten samochód w ramach jakiegoś widzimisię?
No, jak zawsze, to zależy. Są dwie grupy ludzi. Są tacy, którzy po prostu muszą mieć samochód, którym się pokazują i twierdzą, że jest on ich, nie wiem, elementem stylu życia, tak jak ich ubiór, ich telefon, ich laptop, ich samochód wyraża ich i dlatego musi być zawsze piękny, wspaniały i wymieniają regularnie. twierdząc, że robią to dlatego, że poprzedni się zamortyzował w firmie, biorą nowy na leasing. Oczywiście producenci samochodów jak najbardziej naciskają na to. Znam przypadek, że pan miał BMW X6 do pierwszej generacji E71 i pani po prostu do niego zadzwoniła z salonu, że wie pan, pański samochód ma już 5 lat i być może w pewnych kręgach może to być źle widziane, że pan ma taki samochód. No i on się nawet z tego śmiał trochę, no ale ostatecznie, koniec końców, prawda, wyjechał później nowym X4, bo jednak X6 dla niego było za wielkie i to dużo paliwo, ale i tak wyjechał w końcu nowym samochodem, bo właśnie do firmy potrzebuje i tak dalej. Natomiast druga grupa ludzi, moim zdaniem rosnąca, dlatego że w ramach rośnięcia też zamożności społeczeństwa i rośnięcia też ruchu ulicznego i zwiększania się problemów związanych z codzienną jazdą samochodem prywatnym, rośnie liczba osób, którzy na to mają, którzy lekceważą sobie prestiż zewnętrzny samochodu i po prostu chcą się przemieszczać z miejsca na miejsce. No to jest podejście, można powiedzieć, francuskie czy też holenderskie. Holendrzy i Francuzi kupują sobie małe autka i jeżdżą nimi z miejsca na miejsce, w ogóle się nie przejmują, jak te samochody wyglądają. Nawet zamożni ludzie tam w ten sposób postępują. Ja się z tego bardzo cieszę, bo ja uważam, chociaż jestem miłośnikiem motoryzacji, traktuję motoryzację całkowicie utylitarnie i uważam samochód za rzecz do przejeżdżania z miejsca A do miejsca B i samochód ma to robić w miarę bezawaryjnie i mało palić, a jak on wygląda i co on o mnie mówi i jak mój samochód o mnie świadczy, nigdy mnie w ogóle nie interesowało, więc jestem w tej grupie francusko-holenderskiej w 100%.
Przyznam się szczerze, że miałem jeszcze do zeszłego tygodnia Saab 9.5. To był nieudany prezent ślubny od mojego teścia. Po prostu no, nie mogłem się go pozbyć, a to był prezent, więc przez 5 lat wydałem kilkanaście tysięcy na naprawy. Bo nie, no, on był już zajechany zupełnie i to się do niczego nie nadawał. No, jak miałem jechać do Gdańska z Poznania, no to pojechałem. Nie miałem samochodu, bo się oczywiście zepsuł, więc jechałem swoim Puntem, który tam ma 30 tysięcy przybiegu, jest wspaniałe, ja je bardzo lubię. I Ukrainiec, który akurat szpachlował mi ściany w domu, mówił, jak to? Czymś takim? Jeju, jak ty dałeś radę? I właśnie to mnie przeraziło. Mówię, ale Aleksiej, o co chodzi? Przecież to jest samochód, ma 4 koła, dojeżdża na miejsce. Co miałoby się wydarzyć? Nie, czymś takim, tyle kilometrów.
Więc no ten... ja też nie rozumiem. Nie rozumiem Aleksieja. Wielokrotnie jeździłem długie trasy samochodami wartymi na niskie kwoty czterocyfrowe, bym powiedział. I oczywiście zdarzały się jakieś drobne awarie po drodze. Coś tam czasem się posypało, ale tak naprawdę te samochody były zupełnie niezawodne i to oczywiście jest kompletnie inna bajka w latach 80. kupić samochód 15-letni, a zupełnie inna bajka jest teraz kupić samochód 15-letni. To jest zupełnie inny poziom konstrukcji, inny poziom trwałości, inny poziom inżynieryjny. Wszystko jest o wiele lepsze. I teraz kupując auto 15-letnie, kupujemy pełnowartościowy, dobry samochód, który można jeździć bez problemu jeszcze przez długie lata. Wtedy faktycznie to było problematyczne, a teraz to jest w ogóle żaden kłopot. Także producenci troszkę sobie sami ukręcili bat na siebie, bo samochody są na tyle dobre i dopracowane, że w sumie oprócz wizerunku i lansu nie ma za bardzo sensu ich wymieniać.
Tylko, że jest pewien minus. Jeżeli jeździmy samochodem starszym, który nie wygląda dostojnie, jest Fiatem Seicento albo właśnie jakimś Lanosem wyśmiewanym czy Matizem, no to jako uczestnik ruchu no właśnie czujemy pewną niedogodność, no bo inni uczestnicy ruchu nas po prostu traktują jak szkodniki na drodze. Pomimo tego, że możemy poruszać się z normalną prędkością i przyspieszać jak inne auta.
To prawda, spotkałem się wielokrotnie z agresją na drodze właśnie wynikającą z tego, że jechałem tanim samochodem. Przy czym wyłączone z tej zasady są tanie auta dostawcze, których wszyscy się boją, bo wiadomo, że leci ekipa, a ekipa nie hamuje dla nikogo i nie ma mowy. I w ogóle się nie przejmują, jak będą mieli obciarkę nawet ze swojej winy, to i tak jeszcze wklepią temu, którego obtarli i odjadą. Więc starych aut dostawczych wszyscy się boją, ale małych, starych aut osobowych no wszyscy traktują je faktycznie fatalnie i miewałem właśnie przejawy agresji drogowej wynikające z tego, że jechałem za małym i za starym samochodem. Polegają to właśnie na tym, że na przykład ktoś na wąskiej ulicy jednopasmowej wyprzedzał mnie przed przejściem dla pieszych, trąbiąc, że za wolno jadę. No, gdybym prawdopodobnie jechał dużym czarnym BMW, a wielokrotnie mi się to zdarzało, bo oczywiście jeżdżę samochodami prasowymi dla dziennikarzy, to oczywiście wszyscy by za mną kulturalnie i powolutku się toczyli i nikt by słowa nie powiedział. Niestety jest to ten taki trochę plemienny właśnie efekt, że jak mam duży samochód i drogi, to znaczy, że jestem wodzem, a tamci inni to są moi poddani w tych małych, tanich autkach. Jest to taki psychologiczny efekt, który chyba trudno jest wyplenić, zwłaszcza, że on nie tylko występuje w Polsce niestety, ale też i w innych krajach w podobnym natężeniu, a już zwłaszcza na przykład w Rosji słyszałem, że jest wyjątkowo nasilony.
Dlatego coraz popularniejsze stają się SUV-y. Ale o tym porozmawiamy z Tymonem Grabowskim już w lipcu. Przypomnę, Tymon Grabowski, dziennikarz motoryzacyjny, redaktor naczelny serwisu Autoblog, autor strony Złomnik, wideobloger oraz wielbiciel gratów w lipcu do starych samochodów, do SUV-ów. I nie tylko powrócimy, bo przecież temat to jakże aktualny i dlatego jest jeszcze do tego bardzo interesujący. 19 minut pozostało nam do godziny 11. Słuchają Państwo Mały Czarny na antenie Radia Poznań.